Jest 16.30 na naszej antenie. Czas na audycję dla młodzieży przy mikrofonie Witold. A dzisiaj poznamy historię Jana Rodowicza, pseudonim Anoda, żołnierza Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Dzisiaj także Dzień Bibliotekarzy i Bibliotekarek. Przed 17.00 mała niespodzianka dla nich. Zapraszamy. Marca 1943 roku. Warszawa pogrążona w letargu okupacji. W okolicy arsenału na skrzyżowaniu ulic Bielańskiej i Długiej jak co dzień mijają się riksze i nawołują gazeciarze. Tymczasem karetka więzienna dokonuje rutynowego przejazdu ulicami miasta. Z siedziby gestapo przy Alei Szucha zmierza prosto do więzienia na Pawiaku. Pod blachą furgonetki 26 umęczonych więźniów w milczeniu myśli o koszmarze przesłuchań. W głębi ponurej klatki bez ducha leży podharcmistrz Jan Bytnar, pseudonim Rudy. Nawet nie przypuszcza, że za chwilę rozgorzeje tutaj prawdziwe piekło. Nagle następuje silne tąpnięcie. Powietrze rozdziera dźwięk kurzonego szkła. Serie z karabinów mieszają się ze szwargotem gestapowców i krzykiem przechodniów. Nie wiedzieć skąd, przed maską pojazdu wyłania się kilkunastu uzbrojonych mężczyzn. Spokojna ulica przeobraża się w piekło. Słychać plaśnięcia padających ciał i jęk konających. W ułamku sekundy wnętrze więziennej karetki wypełnia jaskrawe światło dnia. Męskie głosy wykrzykują komendy ucieczki. Jan Bytnar Rudy w momencie znajduje się na tylnych siedzeniach podstawionego samochodu, którym wraz z przyjaciółmi zbiegają na wolność. Wydawać by się mogło, że to scena z sensacyjnego kina akcji. Tymczasem ten scenariusz napisało samo życie. Marca 1943 roku grupa szturmowa Szarych Szeregów odbiła transport więźniów politycznych. Pośród szturmujących znajdowali się m.in. Tadeusz Zawadzki Zośka, Aleksy Dawidowski Alek oraz Jan Rodowicz, pseudonim Anoda. W wyniku śmiałego ataku uwolniono 25 osób, w tym 6 kobiet. Po stronie wroga zlikwidowano 4 Niemców, a 9 zostało rannych. To wydarzenie przejdzie do historii jako akcja pod arsenałem. Jan Rodowicz, pseudonim Anoda. Jakie były losy tego młodego herosa? Jak wyglądały jego ostatnie chwile? Jan Rodowicz, pseudonim Anoda. Bohater Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Żołnierz wyklęty. Ale tymczasem powróćmy do początków jego historii. Janek Rodowicz przychodzi na świat 7 marca 1923 roku. Jego rodzicami są Kazimierz, inżynier i profesor Politechniki Warszawskiej, oraz Zofia z domu Bortnowska, siostra generała Władysława Bortnowskiego. Uczęszcza do prywatnej szkoły powszechnej Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej. Stawia pierwsze kroki w harcerstwie. Zostaje członkiem 21. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej imienia generała Ignacego Prądzyńskiego. W latach 1935-1939 uczy się w słynnym Państwowym Gimnazjum i Liceum imienia Stefana Baturego. Wiosną 1939 zdaje tak zwaną małą maturę i kontynuuje działalność harcerską w szeregach 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej imienia Bolesława Chrobrego, słynnej Pomarańczarni. To właśnie tutaj poznaje przyszłe legendy Szarych Szeregów. Tadeusza Zawadzkiego Zośkę, Aleksa Dawidowskiego Alka oraz Jana Bytnara, pseudonim Rudy. W czasie okupacji zdobywa wiedzę na tajnych kompletach. Konspiracyjne spotkania odbywają się w prywatnych mieszkaniach. W 1941 roku uzyskuje maturę i wstępuje do Państwowej Szkoły Elektrycznej drugiego stopnia. Szkołę kończy w 1943 roku z wynikiem dobrym. Od początku wojny należy do konspiracji. Wstępuje do Szarych Szeregów i w pierwszych latach wojny bierze udział w licznych akcjach organizacji małego sabotażu Wawer. Jest jedną z najbardziej popularnych postaci w batalionie. Dzieje się to za sprawą pogodnego usposobienia, poczucia humoru oraz licznych talentów artystycznych. Janek komponuje piosenki, układa wierszyki. Jako sprawny grafik rysuje karykatury kolegów i dowódców. Doskonale parodiuje przemawiającego Adolfa Hitlera. Posłuchajcie, jak wspominają go jego przyjaciele.
To był pistolet. Odważny, bojowy, równany.
Z punktu widzenia dziewczyny mogę powiedzieć, że był bardzo wysoki, przystojny.
Wysoki, przystojny blondyn, bardzo grzeczny, bardzo miły, bardzo mający poczucie humoru.
To był normalny chłopak, oprócz tego, że był pistolet, że był dobrym konspiratorem, to był normalny chłopak, że wigoru, dowcipu, poczucia humoru. O.
Jana Rodowicza, pseudonim Anoda, wspominają jego przyjaciele.
Jego roznosiło coś. Ja właśnie po tym, jak on zginął, to sobie pomyślałam, może to tak jest, że jak ktoś właśnie tak krótko żyje, to musi się wyładować tą swoją energię, to wszystko. Może to tak właśnie było, że on taki szalony był.
Wpada któregoś dnia i mówi, ja Janek, zdejmij płaszcz, to sekretarka, zrobię mu kawę. Nie mam czasu. Przerwę ci nowy dowcip powiedzieć. Obdział ten dowcip i poleciał.
Janek był ogromnie bezpośrednim kolegom przecież. Lubił rozmawiać. Poza tym zwykle dowcipkował. Bo to była jego niezwykła umiejętność, trzeba powiedzieć.
Jeżeli ktoś potrzebował pomocy, to Janek był do tego pierwszy. Robił to nie z przymusu, tylko z uśmiechem, z życzliwością. Właśnie nie miał w sobie nic z jadu takiego, takiej jakiejś zazdrości, złośliwości. Dlatego on był bardzo lubiany przez chłopców. No i przez dziewczyny podziwiane oczywiście.
Człowiek, którego pod każdym względem na każdym rzecz można było liczyć. Jako i kolega, jak i dowódca, jako i przyjaciel, w ogóle pod każdym względem.
Był człowiekiem wyraźnie dążącym do stalnego celu i ten cel musi osiągnąć.
I wszyscy go właśnie wierzyli mu. I lubili go, bo był sympatyczny bardzo i taki porywający i mieli zaufanie. Więc wydaje mi się, że to jest taka postać, która może być przykładem, prawda, wzorem jakimś. Bardzo, bardzo fajny.
To był ten okres, kiedy my po tych latach okupacji, po tych latach wyrzeczeń, po tym ujawnieniu poczuliśmy się swobodnie i wykorzystywaliśmy to życie.
A Janek właśnie był tym człowiekiem, który umiał połączyć dyscyplinę wojskową z jakąś taką młodzieńczą chęcią przeżycia jakiejś przygody.
Jana Rodowicza, pseudonim Anoda, wspominają jego przyjaciele.
To był bardzo szlachetny, prawy człowiek, bardzo odważny, dobry organizator.
Janek jako chłopak, jako żołnierz konspiracji, jako student architektury, jako kolega, przyjaciel. Był taki zawsze czynny wśród kolegów, dla kolegów, tak sympatyczny. No a jako żołnierz przecież to był najdzielniejszy wśród dzielnych. Tak byśmy go nazywali.
Odpowiedzialność za ludzi. Szybka bardzo reakcja na zagrożenie jakiegoś człowieka. Natychmiast pomagać w takich sytuacjach, jeżeli można pomóc. Jednocześnie taki patriotyzm w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie taki oklepany, który powtarzamy, ale jakiś odznaczający się takimi prawdziwie patriotycznymi postawami i otwarcie na drugiego człowieka. To bardzo dla mnie ważne. Nie zamykanie się w swoim środowisku. Brak jakiejś zawiści, żółci, niechęci do innych ludzi.
Żeby ludzie postępowali tak jak on, to by na świecie zupełnie inaczej było. On właśnie był takim, można powiedzieć, no właśnie symbolem, jak trzeba żyć, tak. Że właśnie na czasy spokojne, i na czasy właśnie takie nienormalne. Że zawsze się znajdował we właściwym miejscu. I zawsze wiedział, co robić, tak.
Tak Jana Rodowicza, pseudonim Anoda, wspominali jego przyjaciele. Trzeciego listopada 1942 roku zostają utworzone grupy szturmowe Szarych Szeregów. Podporządkowane są Kedwowi Komendy Głównej Armii Krajowej. Jan Rodowicz kończy kurs wyszkolenia bojowego oraz kurs wielkiej dywersji. Jest uczestnikiem wielu akcji bojowych przeprowadzanych przez warszawskie grupy szturmowe. 26 marca 1943 roku bierze udział w akcji odbicia Janka Rudego Bytnara, tak zwanej akcji pod Arsenałem. Zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych. W nocy z 20 na 21 maja 1943 roku współtworzy akcja o kryptonimie Celestynów. Opanowują wagon jadący z obozu koncentracyjnego na Majdanku w stronę obozu w Oświęcimiu. Ratują 49 więźniów. 27 maja 1943 roku dowodzi ubezpieczeniem akcji o kryptonimie Sól. Na pewien czas zajmują magazyny fabryki chemicznej na Pradze. Zdobywają chloran potasu, niezbędny do produkcji materiałów wybuchowych. Akcje sabotażowe spędzają sen z powiek niemieckim oddziałom. Anoda bierze udział w wysadzaniu mostów, ostrzeliwaniu konwojów, odbijaniu więźniów oraz w atakach na posterunki policji. Jan Rodowicz ma wtedy dopiero 20 lat. W czasie powstania warszawskiego wielokrotnie ponosi rany. 9 sierpnia zostaje ciężko ranny w lewe płuco na terenie szkoły przy ulicy Spokojnej. 15 września w akcji na Czerniakowie zostaje ranny w lewe ramię i łopatkę z potrzaskaniem kości. 16 września doznaje ran odłamkami granatnika w lewą rękę. Kiedy wygasa powstanie, bierze udział w akcjach propagandowych skierowanych przeciwko reżimowi komunistycznemu. Mobilizuje żyjących kolegów do pisania wspomnień. Robi to z wielką pasją i energią. Studiuje architekturę. Interesują go urbanistyczne plany odbudowy Warszawy, w których pragnął uczestniczyć. Jednak jego zamiary nigdy nie miały się ziścić. Przychodzi rok 1948. W 5. Departamencie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zapada decyzja o aresztowaniu Jana Rodowicza. Decyzję wydaje pułkownik Julia Brystygier, słynna sadystka doby stalinowskiej. Znęcała się nad więźniami, kopiąc genitalia i przecinając je szufladą. Po latach będzie wspominana jako zbrodnicze monstrum przewyższające okrucieństwem niemieckie dozorczynie obozów koncentracyjnych. Dziwne, że ta komunistka żydowskiego pochodzenia z jednej strony była doktorem filozofii, a z drugiej tak nieludzkim katem. Przychodzi Wigilia 1948 roku. W mieszkaniu państwa Rodowiczów pojawiają się oprawcy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Janek zostaje siłą wyprowadzony od wigilijnego stołu. Matka, która miała go już nigdy nie ujrzeć, zdążyła mu wsunąć do dłoni wigilijny opłatek. Brutalne śledztwo w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej trwa 2 tygodnie. Jan Rodowicz ginie 7 stycznia 1949 roku. Według oficjalnej wersji wydarzeń skoczył z 4. piętra gmachu przesłuchań. Jego ciało zostało w tajemnicy przewiezione do zakładu pogrzebowego, a następnie anonimowo pogrzebane na cmentarzu pomorskowskim. Jednak w niedługim czasie rodzina dostaje poufną informację z zakładu medycyny sądowej, że Janek Rodowicz nie popełnił samobójstwa. Został zakatowany i miał wgniecioną klatkę piersiową, o czym w ogóle nie wspomniano w protokole przesłuchań. Podczas uroczystości obchodów 64. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, świętej pamięci Lech Kaczyński, odznaczył pośmiertnie Jana Rodowicza Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Cześć ich pamięci. To był pokój gościnny w Radiu Maryja. Z Panem Bogiem. Jest 16.50, za nami pokój gościnny, w którym opowiedzieliśmy historię Jana Rodowicza, pseudonim Anoda, żołnierza Szarych Szeregów, a także Armii Krajowej. Za chwilę jeszcze 10 minut przed nami, zostańcie Państwo razem z nami. Słuchasz rozmów w pokoju gościnnym. Zostań razem z nami. Otwarte do 17.00. A w naszym studiu są bardzo mili goście. Ojciec Benedykt Cisoń, szczęść Boże.
Nawzajem.
Witam ojcze, ojciec od samego rana chyba w radiu.
Prawie że.
Daje ojciec jeszcze radę?
Tak, daje radę i jest radość.
I jest radość. To było hasło naszej pielgrzymki do Rzymu, a także jest nasza studentka Magdalena Michalik. Witaj Magdziu.
Witam również serdecznie.
Przy okazji pozdrawiamy cały Ustroń, może nas słuchają.
Tak, oczywiście i mamy, w pierwszej kolejności to mamy, która słucha.
Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Audycję realizuje Katarzyna. Kasi także machamy i pozdrawiamy. No proszę Państwa, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Mało kto o tym pamięta w obliczu wydarzeń politycznych, religijnych i tak dalej, i tak dalej. Ojcze Benedykcie, ojciec wie, jaki dzisiaj obchodzimy dzień?
Tak, poinformowałeś mnie o tym dziś telefonicznie z nieznanego numeru, z prywatnego.
Ja zapomniałem, że przecież ja ojcu mówiłem. To może chociaż ty, Magdzia, nie wiesz, jaki dzisiaj dzień.
Witku, poinformowałeś mnie o tym o godzinie 11.00.
Ja już wszystkim zdradziłem, jaki dzisiaj dzień. Myślałem, że będzie niespodzianka, że chociaż wy nie będziecie wiedzieli. Wszyscy już wiedzą. Proszę Państwa, dzisiaj jest dzień bibliotekarzy i bibliotekarek. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pracują w bibliotekach, ale także tych, którzy odwiedzają biblioteki. No ale pozdrawiamy także tych, którzy nie odwiedzają, ale może wkrótce odwiedzą. Ja mam takie pytanie do ojca i do ciebie, Madziu. Może jak ojciec sądzi, czy można się zakochać w bibliotece?
Tak.
Bo to pytanie, nie wiem jak ojciec zrozumiał, jest dwuznaczne. Czy można się zakochać w miejscu, jakim jest biblioteka i czy można się zakochać w kimś, w bibliotece?
No oczywiście, zwłaszcza gdy zatrzymamy się wspólnie przy regale, przy jednej książce, bądź też walczyć będziemy o jedno krzesło przy jednym z biurek czy jakichś miejsc, gdzie można usiąść i czytać swoją ulubioną książkę.
Czyli biblioteka jest miejscem, w którym można się zauroczyć i zakochać, ale Magdziu, ty powiedz, czy miejsce, jakim jest biblioteka, jest także miejscem, w którym można się zauroczyć, w którym można się zakochać, które można po prostu polubić?
No oczywiście, no każde miejsce jest dobre, żeby się prawda w nim zakochać. No każdy ma z nas takie swoje miejsce, ale czy twoje pytanie również było dwuznaczne, czy już tylko bardziej jednoznaczne?
Tak, chodzi mi o miejsce. Dlaczego biblioteka da się lubić? Dlaczego może dać się lubić?
No na to pytanie to już odpowiedź pewnie osoba, która ma takie zamiłowanie, która po prostu kocha bibliotekę i która sobie nie wyobraża dnia bez niespędzonego w bibliotece.
No a takim człowiekiem był Julian Stadler, proszę Państwa, przedwojenny pieśniarz i piosenkarz, a także aktor, który w niebywale uroczym utworze Piosenka bibliotekarza opowie o tym, jak można zakochać się w bibliotece. No i piosenka ta jest dedykowana wszystkim tym, którzy pracują w bibliotece albo ją po prostu odwiedzają. Posłuchajmy.
Fatalnie jakoś życie mi się plecie, bo to w czytelni od dawna już spotykam dziewczę najpiękniejsze w świecie, lecz jej poznać nie mogę ani róż. Przez poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek powtarzam sobie, w sobotę poznam ją. Lecz co sobotę na jej widok tracę wątek i cóż wiem o niej dotąd tylko to, że w katalogu ma numer 13, że lubi czytać tak samo jak ja, że nosi beret i szalik kraciasty i że Balzaka całego zna, że ma w czytaniu numer 216 i że jej widok zapiera mi dech, że moje szczęście ma numer 13 i że to właśnie mój pech. Gdy książkę jej podaję, chciałbym krzyczeć, że jest urocza, tak jak Manon, że kocham ją jak Dante Beatrice, lecz tylko tak rozmowy nasze brzmią. 13 karta 1617, 53 lub 62 tom. 53 powiadam ja w czytaniu właśnie i cóż wiem o niej nadal tylko to, Szef katalogu ma numer 13, że lubi czytać tak samo jak ja, że nosi beret i szalik kraciasty i że Balzaka całego zna, że ma w czytaniu numer 216 i że jej widok zapiera mi dech, że moje szczęście ma numer 13 i że to właśnie mój pech. Na niebie słońce żółte jak słonecznik, a na kasztanach różowy kwiat. To nawet śmieszne, nawet niedorzeczne, żeby wiosną samemu iść przez świat. Oglądam książki na kiermaszu półprzytomnie, na każdej książce najmilszą widzę twarz. Lecz nagle obok ktoś, dzień dobry, mówi do mnie, ktoś przy mnie blisko staje, właśnie tak. Co w katalogu ma numer 13, co lubi czytać tak samo jak ja, co nosi beret i szalik kraciasty i co Balzaka całego zna, co ma w czytaniu numer 216 i której widok zapiera mi dech, to moje szczęście ma numer 13 i że to szczęście nie pech.
No, przyznają Państwo, że urocza piosenka, urocza historia uroczego bibliotekarza i uroczej panienki, która do biblioteki przychodziła po książki, a spotkała tam miłość. Mamy jeszcze 3 minutki, przed nami sondaż, w którym zapytaliśmy przechodniów Torunia, jak często czytamy i z czym nam się kojarzy biblioteka. Ale tak króciuteńko, bo dosłownie chwilka, ojcze i Madziu, czy książka oprócz tego, że niesie wartościową treść, może być także ładnym przedmiotem?
No oczywiście, że może czasami, czy chociażby okładka jest piękna, ale mnie najbardziej w książkach podoba się ten zapach, a zwłaszcza zapach starych książek, tych starych druków, starych stron. Nieraz one są bardzo zakurzone, ale nieraz kicham, kiedy do nich zaglądam, ale przyznam, że bardzo mi to, że tak powiem, bardzo lubię ten zapach.
A ojcu towarzyszą podczas lektury takie doznania fizyczne, na przykład w postaci, no... wsłuchiwania się w szelest na przykład kartek przewracanych.
Fizyczne. Ja bym pozostał przy tym twoim pytaniu pierwszym, skierowanym do Madzi, a mianowicie, czy może? Może, ale nie zawsze jest i nie każda książka. Nie każda książka ma treść i nie każda książka ma właściwą formę do treści.
Tak, no więc zapytajmy przechodniów Torunia, ale także uczniów toruńskich szkół, jak często czytają książki, no i z czym im się kojarzy biblioteka?
Ze spokojem i właśnie czytaniem, ewentualnie jakąś nauką. Czytam książki, no średnio taką raz na tydzień.
Biblioteka kojarzy mi się z książkami, z miejscem, gdzie można wypożyczyć książki, encyklopedie i poszukać różnych wiadomości. A książki czytam rzadko, jedną na miesiąc.
Kojarzy mi się z takim cichym miejscem, gdzie można poczytać, wypożyczyć książki i książki czytam bardzo często, w sumie nawet codziennie.
A książek w ogóle nie czytam, wolę słuchać muzyki albo słuchać tych e-booków.
To jest miejsce ciche, w którym można poczytać książki, wypożyczyć książki, no ogólnie odciąć się od świata zewnętrznego.
A więc ja dość rzadko korzystam z biblioteki, ponieważ wolę mieć książki na własność. Wtedy jakby czuję taką większą swobodę w czytaniu ich. Nie boję się, że coś mi się podrze, że coś zniszczę. A poza tym lubię czasami wrócić do dobrych książek, a więc lubię, kiedy stoją gdzieś na półce. A biblioteka kojarzy mi się z miejscem ciszy, spokoju, takim też trochę poważniejszym, gdzie też dużo osób się uczy, odpoczywa.
Generalnie dużo czytam, jednak nie lubię czytać książek, które muszę czytać, na przykład lektur. Wolę coś, jakieś długie powieści, nie lubię książek fantastycznych. Biblioteka kojarzy mi się z miejscem relaksu i właśnie ciszy, ponieważ w sumie nie tylko trzeba w bibliotece czytać, po prostu lubię sobie posiedzieć w bibliotece i posłuchać tej ciszy.
Z miejscem spotkań, z koleżankami, czytanie książek.
Kojarzy z dzieciństwem, bo wie pan, takiej masy książek, jaką przepuszczaliśmy, no nie stać było moich rodziców na to, nie? Więc mieszkałem w centrum, wspaniała biblioteka była, której oczywiście nie ma, na Żeglarskiej. Obecnie jest bardzo mało bibliotek, teraz mieszkam tutaj przy Gagarina, też likwiduje się biblioteki. nie wiem, czy to się nie opłaca, czy po prostu zbyt mało chętnych jest, nie? A ja właśnie korzystam z książek na zasadzie wymian. Mam tu sporo znajomych, którzy czytają. Po prostu się wymieniamy, nie? Proszę pana, niekiedy codziennie, a niekiedy, no, a niekiedy nie ma czasu, nie? Ale zazwyczaj tam po książek sięgam codziennie.
Nie mam czasu, a z przyjemnością bym usiadła i poczytała.
Biblioteka bardziej kojarzy mi się z takim internetowym katalogiem, w którym lubię wszystkie książki przeglądać. W tej chwili to już nie korzystam stricte z biblioteki. Przyznam się szczerze, że ostatnio korzystałem fizycznie z niej, podczas gdy przygotowałem się do matury. Miałem takie wyznaczone zadanie odgórnie od polonistki, więc musiałem je wykonać. A tak to wszystko jest już na tej płaszczyźnie internetowej.
Czytam non-stop, bo to jest mój sposób w sumie spędzania wolnego czasu. Biblioteka zawsze była dla mnie miejscem, w którym jest cisza, spokój i jak chcę się pouczyć albo nie wiem, wszędzie dookoła jest za głośno, to tam wiem, że mogę pójść i się wyciszyć.
Ja to mogę powiedzieć bardzo rzadko. Z książkami się kojarzy mnie to, no. Nigdy w swoim życiu, 70 lat, nigdy Nie brałem książki z biblioteki. Nigdy. Nie korzystałem.
W przedszkolu chodzisz do biblioteki?
Tak.
Po co?
Żeby sobie oglądać książki.
A pani czyta wam w przedszkolu książki?
Tak.
Myślę, że ta ostatnia wypowiedź jest chyba najbardziej optymistyczna. Ten maluszek chodzi do biblioteki, książeczki ogląda, no i pani w przedszkolu czyta książki. Proszę państwa, czas pokoju gościnnego niestety dobiegł już końca. Byli z państwem ojciec Benedykt.
Kłaniam się.
Także Magdalena.
Pozdrawiam serdecznie.
A także Witold. No, refleksje towarzyszące temu sondażowi pozostawiamy państwu. Teraz czas na wiadomości. Do usłyszenia, jeśli Pan Bóg pozwoli, w przyszłym tygodniu o 16:30. Do usłyszenia.